właśnie minęła 19, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy 49 odcinek konkretnych rozmów o książkach. Ja niezmiennie i z niegasnącym zapałem nazywam się Michał Barton. Proszę Państwa, aura za oknem sprzyja absolutnie wszystkiemu, co nie wymaga wychodzenia z domu. Jest zimno, czasem popruszy śnieg, czasem postraszy deszczem. Czyli krótko mówiąc, idealny czas, by zaszyć się w fotelu, odpalić radio i pozwolić sobie na luksus niespiesznego słuchania naszej audycji. Dzisiejszy program w całości poświęcamy bibliotekom, tym świątyniom ciszy, wiedzy, jak się okazuje, niekiedy bardzo żywiołowych emocji. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, odkryłem choćby, że w Wielkiej Brytanii w roku 1898 uchwalono prawo zakazujące hazardu w bibliotece, bo ponoć towarzyszył mu hałas i wulgaryzmy. Proszę sobie wyobrazić, czytelnik sięga po Dickensa, a obok ktoś przegrywa w pokera i rzuca mięsem. No nie, nawet brytyjska monarchia tego nie wytrzyma. Ale wróćmy na nasze biblioteczne podwórko. Na początku programu porozmawiam z Filipem Lorentem, autorem artykułu Ciemność widzę ciemność, który ukazał się w październikowym numerze branżowego periodyku Bibliotekarz. A później, jak zwykle, wpadnie do nas Marcin Sobalski ze swoim błyskawicznym, ale jakże zawsze trafnym, szybkim monologiem o książce. Na koniec natomiast dorzucę swoje 3 grosze w sprawie ostatniej afery wokół przypisów w książce Karoliny Opolskiej, bo jak gdziekolwiek robi się gorąco w tym mroźnym sezonie, to właśnie tam. A wszystko to, rzecz jasna, doprawione zostanie starannie wyselekcjonowaną muzyką, która będzie nam towarzyszyć od pierwszej do ostatniej minuty programu. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, pozwolę sobie zaprosić Państwa na chwilę muzycznej nostalgii. Choć przyznaję, jest to nostalgia wyjątkowo pogodna i z przymrużeniem oka. Oto przed nami utwór o wszystko mówiącym tytule Piosenka bibliotekarza. Tekst wyszedł spod pióra Heleny Kołaczkowskiej, muzykę skomponował Marek Sart, a wykonał ją niezrównany Julian Stadler. Jest rok 1953, bo właśnie w tym roku ta piosenka powstała. I proszę sobie wyobrazić, piosenka niemal natychmiast robi zawrotną karierę. Błyskawicznie trafia na szczyt, tak proszę Państwa, bibliotekarskich list przebojów. Świadkowie tamtych czasów zgodnie twierdzą, że nuciły ją z zapałem bibliotekarki siedzące za katedrą w niejednej czytelni, a żadna prywatka w bibliotecznym gronie nie mogła obejść się bez tej melodii. Przed Państwem więc odnowiona wersja tego jakże zacnego, absolutnie klasycznego utworu. I pamiętajcie, biblioteka to znakomite miejsce nie tylko na znalezienie świetnej lektury, ale i czasem miłości. Zapraszam!
Fatalnie jakoś życie mi się plecie, bo to w czytelni od dawna już spotykam dziewczę najpiękniejsze w świecie, lecz jej poznać nie mogę ani rusz. Przez poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek powtarzam sobie, w sobotę poznam ją, lecz co sobotę na jej widok tracę wątek. I cóż wiem o niej dotąd tylko to, że w katalogu ma numer 13, że lubi czytać tak samo jak ja, że nosi beret i szalik kraciasty i że Balzaka całego zna, że ma w czytaniu numer 216 i że jej widok zapiera mi dech, że moje szczęście ma numer 13 i że to właśnie mój pech. Gdy książkę jej podaję, chciałbym krzyczeć, że jest urocza tak jak Manon, że kocham ją jak Dante Beatrice, lecz tylko tak rozmowy nasze brzmią. 13 karta 1617, 53 lub 62 tom, 53 powiadam ja w czytaniu właśnie. I cóż wiem o niej, nadal tylko to, że w katalogu ma numer 13, że lubi czytać tak samo jak ja, że nosi beret i szalik krasiasty i że Balzaka całego zna, że ma w czytaniu numer 216 i że jej widok zapiera mi dech, że moje szczęście ma numer 13 i że to właśnie mój pech. Na niebie słońce żółte jak słonecznik, a na kasztanach różowy kwiat. To nawet śmieszne, nawet niedorzeczne, żeby wiosną samemu iść przez świat. Oglądam książki na kiermaszu półprzytomnie, na każdej książce najmilszą widzę twarz, lecz nagle obok ktoś dzień dobry mówi do mnie, ktoś przy mnie blisko staje, właśnie ta. Co w katalogu ma numer 13, co lubi czytać tak samo jak ja, co nosi beret i szalik kraciasty i co Balzaka całego zna, co ma w czytaniu numer 216 i której widok zapiera mi dech. To moje szczęście ma numer 13 i że to szczęście, nie pech.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tytułu. Ciemność, widzę ciemność. To mocne, dramatyczne słowa. Czy naprawdę aż tak źle widzi pan przyszłość zawodu bibliotekarza?
Trudno powiedzieć, czy to są dramatyczne słowa, bo od tych słów się zaczyna w zasadzie komedia Machulskiego. Te słowa wypowiada przecież główny bohater, jeden z dwóch głównych bohaterów, Maksymilian, odgrywany przez Jerzego Sztura. I w zasadzie jest to postać, która nagle się znajduje w rzeczywistości, której kompletnie nie zna. I mam wrażenie, że to jest raczej właściwe nawiązanie do obecnego stanu zawodu bibliotekarza, może tak.
W swoim tekście pisze pan o smętnych nastrojach panujących w środowisku. Czy to rzeczywiście powszechne poczucie bezradności, czy może raczej brak wiary w możliwość zmiany?
Znaczy, co do powszechności, wydaje mi się, że to jest też kwestia może tej mojej tak zwanej bańki społecznej, ponieważ z tego co wiem, moi znajomi, którzy są w zawodzie, mają nieco takie negatywne odczucia, że w najbliższym czasie ten zawód się zwyczajnie skończy. Mam niestety wrażenie, że może to być nieco bardziej powszechne, natomiast liczę na to, że z czasem sytuacja się oczywiście poprawi i że będziemy jako bibliotekarze dużo bardziej pozytywni.
Być może zawód nigdy nie zniknie, ale z pewnością z czasem ulegnie znacznemu ograniczeniu. Wciąż jednak w naszym społeczeństwie żywy jest pewien stereotyp. Bibliotekarka jako cicha postać ukryta między regałami, z filiżanką kawy lub herbaty, w świecie pozbawionym pośpiechu i zgiełku. Ten obraz, choć od lat mijający się rzeczywistością, nadal mocno w nas tkwi. Dlaczego mimo tylu zmian i transformacji wciąż nie udało się go przełamać?
Jeżeli chodzi o ten stereotyp, też warto zauważyć, że on pokutuje przede wszystkim wśród ludzi, którzy obecnie nazywani są nieużytkownikami bibliotek. Ten stereotyp po prostu wynika z doświadczeń z przeszłości. Oczywiście to jest uogólnienie, natomiast w większości przypadków z przeszłości nie odnosi się do obecnego stanu bibliotek, który na szczęście się poprawił. Myślę, że osoby, które jeszcze tkwią w tym przeświadczeniu, które by zaczęły rzeczywiście regularnie korzystać z nowoczesnych bibliotek, zdecydowanie by zmieniły swoje zdanie.
Kiedy wchodzimy do biblioteki, widzimy panią bibliotekarkę siedzącą za ladą, to właśnie ona staje się pierwszą osobą, z którą czytelnik ma kontakt. Tyle, że mam wrażenie, że wiele osób o tym nie pamięta, że to zaledwie wierzchołek całej bibliotecznej góry lodowej, bo ta prawdziwa magia, codzienna, niewidzialna praca odbywa się gdzieś za kulisami. Książki przecież same nie trafiają na półki, same się nie katalogują, same nie przechodzą całego procesu opracowania. Może więc kluczem jest po prostu brak świadomości. Może ludzie naprawdę nie wiedzą, ile dzieje się poza zasięgiem ich wzroku.
Oczywiście, nie wiedzą. Tak samo jak, dajmy na to, idę na pocztę i jestem zirytowany tym, że listonosz kolejny raz nie dostarczył mi przesyłki, chociaż byłem w domu, przesyłki poleconej i w zasadzie mam ochotę całą swoją złość wylewać na panią, która siedzi w danym dniu w okienku, co oczywiście nie ma najmniejszego sensu, ponieważ ona ani tym nie zarządza, ani nie ma bezpośredniego wpływu na samych listonoszy. W związku z tym to jest na podobnej zasadzie działający schemat, ponieważ pracownik biblioteki, bibliotekarz, który siedzi na tak zwanej katedrze, na stanowisku bibliotekarskim, czy to w czytelni, czy to w wypożyczalni, jest tylko jednym z wielu pracowników, którzy składają się na ogólną pracę biblioteki. Natomiast warto pamiętać, że ten właśnie bibliotekarz, który jest, to się mówi, na wierzchu, ta osoba zwyczajnie też w jakimś stopniu kreuje wizerunek tej biblioteki. Dlatego też warto, wydaje mi się, zwracać uwagę na to, jak bibliotekarze się prezentują użytkownikom zewnętrznym.
No tak, z własnego doświadczenia, jeżeli porównamy panie na poczcie i panie bibliotekarki wygrywają pod względem przyjemności obsługi.
Mam nadzieję.
Jakie pana zdanie konsekwencje dla zawodu niesie ten utrwalony, niekorzystny wizerunek? Czy ma on realny wpływ na finansowanie, prestiż czy zainteresowanie młodych Polaków tym kierunkiem?
Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o ten wizerunek, to jest to pewien rodzaj zamkniętego schematu, w którym się obracamy, ponieważ, tak jak już pan zauważył, jeżeli chodzi o finansowanie, zwyczajnie samorządy mają skłonność do przekazywania mniejszych funduszy na biblioteki, ponieważ mamy taki, a nie inny wizerunek tych instytucji. Jeżeli mamy mniejsze środki przekazywane na bibliotekę, po prostu ciężej ten wizerunek realnie zmienić. Ciężej bibliotekarzom wpływać na jego poprawę, chociażby przez to, że biblioteka, dajmy na to, nie ma pieniędzy na modernizację, chociażby mebli, czy to zakup nowości wydawniczych.
Ale też wydaje mi się, że kierunek kształcący przyszłych bibliotekarzy, bibliotekarki powolutku umiera.
Nie da się zaprzeczyć temu, że zainteresowanie kierunkami związanymi z bibliotekarstwem, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa zdecydowanie w ostatnich latach straciła na tym zainteresowaniu potencjalnych studentów. Może to wynikać oczywiście z uwolnienia zawodu, ale też, tak jak już wspomnieliśmy, samego wizerunku. Też, no niestety, nie oszukujmy się, bardzo istotny jest aspekt finansowy, szczególnie w większych miastach. Biblioteki nie wypadają najlepiej, jeżeli chodzi o wysokość zarobków, więc z drugiej strony wcale się nie dziwię, że młoda osoba, która dopiero wybiera swoją ścieżkę życiową, kiedy ma do wyboru zawód bibliotekarza, w którym będzie zarabiać, dajmy na to, średnio, i jakikolwiek inny zawód, w którym może potencjalnie zarabiać więcej, to wybierze po prostu wyższe zarobki, z tego względu, że życie w miastach, koszt tego życia bardzo ostatnimi czasy wzrósł.
W swoim artykule wspomina pan o tym, że biblioteki same powinny się zmieniać. Jakie konkretnie zmiany ma pan na myśli? Organizacyjne, technologiczne czy może mentalne?
W zasadzie każde, bo jeżeli chodzi o organizację, to możemy zauważyć, że zdecydowanie mniej użytkowników korzysta z klasycznych czytelni. Jeżeli są jakieś osoby tym zainteresowane, to przede wszystkim już mówimy o grupie profesjonalistów. Więc organizację zdecydowanie trzeba zmienić i trzeba wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników. Też warto zauważyć, że biblioteki publiczne w szczególności, ale też nie tylko, ostatnimi czasy zaczęły zajmować się rzeczami, które jeszcze powiedzmy 20-25 lat temu nie byłyby wcale uznawane za oczywistą działalność biblioteki, jak chociażby organizowanie wieczorów filmowych czy szeroko rozumianej działalności kulturalnej. To oczywiście wzbudza kontrowersje, szczególnie wśród niektórych bibliotekarzy, ale przekłada się na realne zainteresowanie biblioteką i w konsekwencji zmienia ten wizerunek. Tutaj poza bibliotekami publicznymi warto wymienić też Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, a konkretnie Wydziału Historii, który w ostatnim czasie zaczął wychodzić naprzeciw potrzebom swoich użytkowników i rzeczywiście to zainteresowanie realnie wzrosło.
Z pana tekstu przebija myśl, że biblioteki są ofiarami własnej stagnacji. Czy zgodziłby się pan z tezą, że część środowiska broni status quo z obawy przed nowoczesnością?
To pytanie jest dość kontrowersyjne, bo tutaj stawia tezę, że ta stagnacja jest wynikiem, powiedzmy, podejścia bibliotekarzy. Nie do końca się zgodzę, oczywiście pewnie po części tak, natomiast warto zauważyć, że czy to państwo, czy to samorządy nie wykorzystują pełnego potencjału bibliotek. I mając do dyspozycji praktycznie w każdej gminie takie narzędzie, w zasadzie jest to troszeczkę wynik nie do końca zaniedbania ze strony bibliotekarzy, co też ogółu struktur, powiedzmy, państwowych.
Jeśli jesteśmy przy nowoczesności, jak biblioteki mogą odnaleźć się w świecie e-booków, sztucznej inteligencji i powszechnego dostępu do informacji? Czy tradycyjna rola bibliotekarza nie przestaje być potrzebna?
Ja myślę, że generalnie rola bibliotekarza jest coraz bardziej potrzebna, chociażby właśnie z tego względu, że jesteśmy niemal zalewani informacjami z każdej strony i czytelnikowi czy użytkownikowi po prostu coraz częściej jest potrzeba, kogoś to doradzi, to wyselekcjonuje w zasadzie te informacje czy też źródła informacji i pomoże je dobrać w sposób jak najbardziej wartościowy. Oczywiście możemy posługiwać się jako użytkownicy zautomatyzowanymi systemami, jak chociażby sztuczna inteligencja, natomiast jak dobrze już wiemy, po tym naszym pierwszym zachłyśnięciu się możliwościami sztucznej inteligencji, w zasadzie nie zawsze ona działa prawidłowo, nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Dlatego wydaje mi się, że szczególnie w takich sytuacjach, kiedy szukamy informacji dla nas istotnych, warto polegać również, a może przede wszystkim, na umiejętnościach człowieka.
Pisze pan, przygotujmy się na taką przyszłość, jaką sami sobie zafundujemy. Co pana zdaniem dziś środowisko bibliotekarskie może zrobić, by ta przyszłość nie była aż tak ciemna, jak ją pan maluje?
Troszeczkę mnie pan martwi, że aż taką ciemną przyszłość zawodu bibliotekarza namalowałem, jak to pan określił. Natomiast wydaje mi się, że warto rozwijać swoje umiejętności w każdym możliwym kierunku. Nie tylko oczywiście, jeżeli chodzi o samo bibliotekarstwo, znajomość nauk informacyjnych, natomiast każde poszerzanie kompetencji, szczególnie tych miękkich, bo jak wiadomo, bibliotekarze są nie tylko pracownikami, nazwijmy to, sfery budżetowej, ale mają kontakt bezpośredni z ludźmi i często są obdarzani ogromnym zaufaniem, więc myślę, że działanie właśnie w sferze umiejętności miękkich jest szczególnie cenne w dobie zalewu informacji chociażby i postępującego osamotnienia w zasadzie społeczeństwa.
Wspomina pan o negatywnym odbiorze społecznym całej sfery budżetowej. Czy uważa pan, że bibliotekarze stali się ofiarą polityki państwa wobec sektora publicznego?
Poniekąd jest takie przekonanie w naszym społeczeństwie i w zasadzie biblioteki, bibliotekarze nieco oberwali przy okazji. Na przestrzeni lat mam wrażenie, że czy to urzędy, czy wiele instytucji i kultury, nauki swoją drogą, było zaniedbywanych. Przez to też ich status zdecydowanie obniżył się. Chociażby tutaj wrócę oczywiście do kwestii zarobków. Jak powszechnie wiadomo, czy to bibliotekarze, czy to urzędnicy nie mają tych zarobków wyjątkowo atrakcyjnych. Tutaj raczej możemy mówić, jeżeli praca ta jest dla kogoś atrakcyjna, to przede wszystkim ze względu na stabilność zatrudnienia i w zasadzie można powiedzieć, że w sytuacji, kiedy mamy znowu jakiś rodzaj wizerunku ukształtowany, to w tej sytuacji należałoby jasno, że jest on po prostu niesprawiedliwy. Praca czy to bibliotekarzy, czy urzędników, myślę, że jest zdecydowanie nawet cenniejsza pod względem społecznym, pod względem rozwoju tego społeczeństwa, niż powiedzmy praca w korporacji na rzecz, powiedzmy to sobie jasno, często obcego kapitału. Więc myślę, że warto zwracać też na to uwagę. Niestety prawdopodobnie, jeżeli nie zmieni się podejście rządzących do ogólnej sfery budżetowej, niestety nic tego nie zapowiada, to prawdopodobnie dalej społeczeństwo nie będzie postrzegać sfery budżetowej jako czegoś wartościowego, a raczej jako koszt społeczny, niekoniecznie o zysk.
Jak z punktu widzenia praktyka wygląda dziś finansowanie bibliotek? Czy brak środków to największy problem, czy tylko wierzchołek góry lodowej?
Finansowanie bibliotek to jest kwestia, z którą od kilku miesięcy już mam zdecydowanie mniejszy kontakt, więc warto by było dopytywać na bieżąco chociażby instruktorów, chociażby wojewódzkich, bo oni mają, myślę, najlepszy wgląd w tę sytuację. W zasadzie, jeżeli chodzi o bardzo duże obszary, jak w przypadku województwa mazowieckiego, jest to ponad 900 placówek. Niemniej jednak wydaje mi się, że problemy z finansowaniem są po pierwsze długotrwałe i jest to jeden oczywiście z wielu elementów utrudniających właściwe funkcjonowanie tych instytucji, więc myślę, że to jest raczej wierzchołek góry lodowej.
A teraz, proszę Państwa, pora na muzyczny oddech. Sięgniemy po utwór, który dla wielu jest jak powrót do czasów, gdy magnetofon Kasprzak był królem salonu. A ostatni oddech Kaczuchy, bo właśnie o tym zespole mówię, rozpoznawało się po trzech nutach i jednym westchnieniu. Ten utwór, chociaż niesie w sobie lekkość tamtych lat, to dziś wraca do nas w nowym wydaniu, które z pewnością przyciągnie uwagę w remiksie pod takim samym tytułem Nie umieraj nam inteligencjo, stare słowa z nową melodią. Dlaczego nie? To hołd dla oryginału, ale też mrugnięcie okiem w stronę współczesności. Proszę więc, poprawcie kocyki, weźcie głęboki oddech i posłuchajcie. Zapraszam. Przykład miejskiej biblioteki publicznej w Pionkach brzmi jak historia z administracyjnego absurdu. Czy to odosobniony przypadek, czy raczej symptom systemowej bylejakości? I czy mógłby pan przypomnieć radiosłuchaczom, o co chodziło w Pionkach?
No właśnie, to może zacznijmy od tego, żeby przybliżyć słuchaczom samą tę sytuację. W ogromnym skrócie, przez wiele ostatnich lat biblioteka w Pionkach miała lokal, który w zasadzie był wiejską chałupą, nie remontowano przez dość długi czas. Pani dyrektor, która ówcześnie urzędowała w bibliotece, była umówiona z wczesnymi władarzami miasta, że ten lokal zostanie prawdopodobnie całkowicie zmieniony, ponieważ w obecnym stanie nie spełniał wymogów współczesnej biblioteki. W międzyczasie zdarzyły się wybory samorządowe, władza się zmieniła i nowy włodarz miasta postanowił, że nie będzie przeznaczał dodatkowych środków na remont lokalu i że prawdopodobnie też nie będzie takiej sytuacji, że powstanie nowy lokal dla biblioteki. W związku z tym, że zaczynający się od drobnych rzeczy konflikt zaczął narastać między panią dyrektor biblioteki a włodarzem, pan wójt zdecydował, że wypowie umowę pani dyrektor w związku z niedopełnieniem obowiązków dbania o lokal. Natomiast trzeba przypomnieć, że obowiązek utrzymywania biblioteki spoczywa w dalszym ciągu na organizatorze, czyli w tym przypadku na właśnie instytucji wójta czy to. I w zasadzie to była kwestia niedopełnienia obowiązków jak najbardziej, ale przez jego urząd. Pani dyrektor straciła pracę, natomiast w sądzie pracy wygrała sprawę. W związku z tym to pokazuje też przede wszystkim podejście do upolityczniania, jak wydaje mi się, stanowisk dyrektorskich, czy też po prostu instytucji kultury. Warto pamiętać, że biblioteki są niezależnymi instytucjami kultury, że mogą decydować o swoim statusie dość autonomicznie, a władze samorządowe nie powinny ingerować w sposób ich funkcjonowania, a powinny wyłącznie, przynajmniej w teorii, utrzymywać to ich funkcjonowanie. Tutaj niestety mieliśmy przykry przykład tego, jak władze samorządowe próbowały wpłynąć na działalność biblioteki i na obsadzanie stanowisk.
W tekście pojawia się wątek braku odpowiedzialności organizatorów. Jakie zmiany legislacyjne mogłyby realnie poprawić sytuację bibliotek?
Trudno mi powiedzieć, bo ani nie jestem prawnikiem, ani nie jestem samorządowcem. Natomiast wydaje mi się, że kwestia właśnie finansowania mogłaby być rozliczona przede wszystkim przez obywateli. Warto dodać, że biblioteki powinny też we własnym interesie informować, ile dany samorząd przeznaczył na funkcjonowanie biblioteki w danym roku. To da też użytkownikom, czytelnikom pewien obraz tego, czy władze samorządowe o instytucje dbają, czy też nie dbają.
Czy pana zdaniem nie jest tak, że biblioteki mimo swojej sieci w każdej gminie są niewykorzystanym potencjałem państwa, choćby w obszarze edukacji czy bezpieczeństwa informatycznego?
Zdecydowanie. Szczególnie w obecnej sytuacji wydaje mi się, że państwo mogłoby wykorzystać potencjał bibliotek, chociażby z tego względu, że ta sieć jest dość mocno zagęszczona, to po pierwsze, a po drugie, że jednak w bibliotekach pracują ludzie wykształceni, którzy przynajmniej w teorii są gotowi poszerzać swoje kompetencje. Często mają też dobry kontakt z użytkownikami bibliotek i cieszą się dość sporym zaufaniem społecznym, więc działanie na przykład związane z bezpieczeństwem informacyjnym jako takim można by było spokojnie wykorzystać.
Wspomniał pan, że biblioteki mogłyby odgrywać istotną rolę w budowaniu bezpieczeństwa informacyjnego kraju. To koncepcja niezwykle nowoczesna i, przyznam, fascynująca. Jak pana zdaniem mogłoby to wyglądać w praktyce?
Znaczy, ja cały czas jestem zapatrzony na północ i swojego czasu bodajże w Finlandii był prowadzony taki projekt, którego celem było przeciwdziałanie dezinformacji i fake newsom, przede wszystkim oczywiście w internecie. Natomiast wprowadzono ten projekt w życie, polegał on na weryfikowaniu informacji na życzenie czytelników, użytkowników i myślę, że podobny system mógłby sprawdzić się u nas w Polsce. Natomiast warto by było go oczywiście wcześniej dokładnie przemyśleć, jakby to miało funkcjonować. No i tutaj wracamy znowu do kwestii finansowania, ponieważ prawdopodobnie wymagałoby to zorganizowania dodatkowych etatów dla ludzi, którzy by zajmowali się tym weryfikowaniem informacji.
W swoim tekście pisze pan, że kluczem jest edukacja bibliotekarzy. Jakie kompetencje powinny być dziś priorytetem w kształceniu nowego pokolenia bibliotekarzy?
Myślę, że tutaj powinniśmy działać dwutorowo. Przede wszystkim, żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania biblioteki, czy to gminnej, czy wojewódzkiej, to bibliotekarze powinni być dobrze wykształceni w, nazwijmy, tym zakresie podstawowym. Kiedy już będą mieli te umiejętności, wydaje mi się, że warto też dążyć do pewnych specjalizacji, szczególnie w większych bibliotekach, kiedy to zapotrzebowanie na poszczególne umiejętności jest bardzo duże. W mniejszych warto, żeby umiejętności były poszerzone o kompetencje miękkie. To już w zasadzie mówiłem, jeżeli chodzi o kontakt z człowiekiem, kontakt z odbiorcą usług bibliotecznych, powinniśmy zdecydowanie dbać o to, bo to jest wartość, której w żadnym razie nie możemy utracić.
Czy pana zdaniem klasyczny model studiów z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej wyczerpał swoją formułę?
Nie sądzę, żeby wyczerpał, ponieważ studia te są bardzo szeroko zorganizowane. Kompetencje, które się tam zdobywa, są do wykorzystania w zasadzie w bardzo wielu zawodach, nie tylko w bibliotekoznawstwie, w bibliotekarstwie jako takim. Natomiast tutaj wracamy do kwestii wizerunku. W zasadzie jeżeli ten wizerunek się nie zmieni, jeżeli obraz studiów bibliotekoznawczych nie będzie inny, to po prostu to zainteresowanie się też tymi kierunkami nie zwiększy. Wydaje mi się, że potencjał jest ogromny, natomiast tutaj trzeba zadbać o tak zwany PR.
Opisuje pan też drugą koncepcję kształcenia, którą można by było nazwać bardziej interdyscyplinarną. Czy uważa pan, że to właśnie kierunek, który może uratować przyszłość zawodu?
Na ten moment ratuje zdecydowanie, bo rozumiem, że nawiązuje pan do koncepcji, według której mamy czy to studia podyplomowe, czy kurs bibliotekarski i jakieś inne wykształcenie bibliotekarza. Na ten moment z racji na uwolnienie zawodu i zmniejszenie zainteresowania studiami bibliotekoznawczymi, jest to w zasadzie jedyny możliwy sposób, żeby pozyskiwać nowych pracowników bibliotek, ponieważ studentów bibliotekoznawstwa jest zwyczajnie za mało. Potrzeby bibliotek cały czas rosną. Także myślę, że jeden sposób kształcenia drugiemu nie ujmuje, natomiast warto się zastanowić nad korzyściami, które czerpiemy z obu sposobów kształcenia. Myślę, że najwięcej mimo wszystko wyciągamy z połączenia studiów bibliotekoznawczych z innym wykształceniem, natomiast w tej chwili biblioteki korzystają z tego, co jest, to znaczy z wykształconych ludzi w wielu kierunkach, nie tylko w kierunku nauk informacyjnych.
Wspomina pan, że studia bibliotekoznawcze dają uniwersalne umiejętności. Dlaczego więc społeczeństwo tak tego nie dostrzega?
Tutaj by trzeba było się pokusić o jakąś głębszą analizę, głębszą diagnozę. Prawdopodobnie wynika to z tego, że w chwili obecnej mamy do czynienia ze społeczeństwem konsumpcyjnym. Żyjemy w dobie dość mocno rozwiniętego kapitalizmu i w zasadzie kwestia uniwersalnej przydatności społecznej, takich właśnie zawodów jak bibliotekarz, jak urzędnik, nie do końca jest dostrzegana z tego właśnie względu, że finanse związane z tymi zawodami nie są wystarczająco duże, a szkoda.
A jak w praktyce wygląda dziś praca nowoczesnego bibliotekarza? Czy to wciąż praca z książką, czy raczej człowiekiem i technologią?
Najprościej by było odpowiedzieć po prostu tak, bo wszystko to, co pan wymienił, wiąże się z pracą bibliotekarza. Chociaż nie musi, tak? Bo to też warto podkreślić, że nie każdy bibliotekarz pracuje z czytelnikiem, nie każdy bibliotekarz pracuje nawet z książką. Niektórzy w swojej pracy mają za zadanie skupiać się przede wszystkim czy to na działalności kulturalnej, a niektórzy chociażby na opracowaniu książek bez kontaktu z czytelnikiem. W związku z tym wydaje mi się, że bibliotekarz jest zawodem bardzo różnorodnym i często właśnie społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak wiele kompetencji można w tym zawodzie wykorzystać, ale też jak wiele z nich różnorodnych kompetencji reprezentowanych przez tę samą osobę jest potrzebnych do tego, żeby ten zawód wykonywać, potrzebnych, czy też jest taka potrzeba, żeby te kompetencje dopiero zdobywać, ponieważ zawód ten, jak i zresztą każdy inny, dynamicznie się zmienia.
Jak w pana odczuciu to wygląda? Czy środowisko bibliotekarskie potrafi mówić jednym głosem, gdy chodzi o postulaty zmian?
Trudno mówić tutaj o jednym głosie, ponieważ jeżeli chodzi o na przykład o związki zawodowe, dość znaczna część z nich ma charakter przede wszystkim lokalny. Nie mamy silnej reprezentacji interesów bibliotekarzy w strukturze, powiedzmy, krajowej i niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy powstaje debata na temat zawodu bibliotekarza, na temat funkcjonowania bibliotek, finansowania tych instytucji, a nie czuję, żeby ta reprezentacja była wystarczająco silna. W związku z tym wydaje mi się, że niestety tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, chociaż trzeba przyznać, że nie jest tak zupełnie źle. Związki zawodowe, lokalne mają o interesy bibliotekarzy i tyle, na ile mogą, to po prostu działają.
Jaką rolę powinny odgrywać organizacje zawodowe, takie jak Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski w kształtowaniu przyszłości zawodu?
Moim zdaniem takie stowarzyszenia powinny przede wszystkim upominać się o interes zawodu bibliotekarza. Natomiast warto też pamiętać o tym, że mogą działać w kształtowaniu wizerunku samego zawodu, jak i środowiska. Jeżeli bibliotekarze mieliby pod tym względem silne wsparcie instytucji, jaką jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, z pewnością skuteczniej udałoby się ten wizerunek zmieniać i działać na rzecz promocji samego zawodu.
A czy ma pan jakiś pomysł, jak przekonać samorządy i decydentów, że biblioteka to nie koszt, lecz inwestycja w kapitał społeczny?
Wydaje mi się, że trudno będzie przekonać samorządy, ponieważ za pośrednictwem bibliotek ludzie rozwijają się, rozwijają swoje umiejętności, chociażby krytycznego myślenia, a z punktu widzenia wielu rządzących jest to po prostu niekorzystne, bo łatwiej rządzi się ludźmi, którzy są mniej krytyczni i przyjmują informacje przekazywane przez rządzących wyłącznie za dobrą monetę. Jeżeli chodzi o przekonanie, myślę, że jeżeli ktoś do tej pory nie jest przekonany, to raczej trudno będzie zmienić jego nastawienie. Natomiast warto oczywiście władze samorządowe zapraszać do bibliotek, warto włączać ich inicjatywy organizowane przez biblioteki i pokazywać, że są to instytucje, które gromadzą bardzo duże społeczności. Po prostu wewnątrz, powiedzmy, jednostek administracyjnych kształtują się grupy ludzi, którzy po prostu jakoś w jakiś sposób współdziałają.
Czy widzi pan w Polsce biblioteki, które mogłyby być wzorem nowoczesności, innowacyjności i odwagi w działaniu?
Zdecydowanie. Oczywiście nie wiem, czy powinienem tutaj reklamować konkretne instytucje, natomiast chociażby myślę, że jedną z wybijających się bibliotek jest biblioteka w Piasecznie, w województwie mazowieckim. Też zdecydowanie wyróżnia się również biblioteka miejska w Łodzi, która jest chętnie odwiedzana, czy to przez przedstawicieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, czy inne instytucje, które jakoś powiązane są z bibliotekarstwem i chętnie promują takie instytucje, jak właśnie Miejska Biblioteka w Łodzi.
A gdyby miał pan jednym zdaniem przekonać młodego człowieka, by został bibliotekarzem, to co by pan powiedział?
Nie wiem, czy to nie zabrzmi znowu smutno, natomiast jest taka piosenka Andrzeja Młynarskiego, Nie opuszczaj mnie, i bodajże to jest chyba koniec trzeciej zwrotki, kiedy Młynarski śpiewa, tutaj oczywiście cytuję z pamięci, jeśli mam przegrać, to chcę mieć pewność, że przegram w twoim towarzystwie. Oczywiście adresatem lirycznym tej piosenki jest inteligencja, natomiast to, czym bym chciał zachęcić młodych ludzi do pracy w zawodzie bibliotekarza, to przede wszystkim możliwość współdziałania z ludźmi, którym się chce, którym zależy, i możliwość wpływania na rzeczywisty stan naszego społeczeństwa, wpływania w sposób jak najbardziej korzystny.
I ostatnie pytanie. Panie Filipie, jakie trzy książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
Na bezludną wyspę. Trzy książki. To jest strasznie trudne pytanie, natomiast wydaje mi się, że chętnie bym zabrał Traktat o dobrej robocie Tadeusza Kotarbińskiego. Chętnie zabrałbym którąś z książek Jerzego Jedlickiego, bodajże ostatnimi czasy czytałem Historia a świat wartości. I myślę, że też bardzo chętnie bym zabrał jedną z moich ulubionych książek Tomasza Manna, czyli Czarodziejską Górę.
Dziękuję. To wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo.
A teraz, drodzy Państwo, czas na muzyczną chwilę oddechu. I to nie byle jakiego. Dzisiejszy gość wspomniał o utworze, który w swojej elegancji i celności słowa potrafi trafić w samo sedno naszych niepokojów, wątpliwości i nadziei. Przed nami piosenka Wojciecha Młynarskiego Nie wycofuj się. Tekst napisał sam mistrz, jak zwykle z chirurgiczną precyzją i tą charakterystyczną dla niego mądrością, która sprawia, że słuchacz nie tylko nuci, ale i myśli. Muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz, dzięki czemu każde słowo dostaje tu właściwą przestrzeń i rytm. To utwór szczególny, skierowany do inteligencji, do ludzi, którzy tworzą społeczny krwiobieg refleksji. Młynarski przypomina mi, a może nam wszystkim, że nie wolno rezygnować z własnego głosu, że dystans, lekkość i poczucie humoru bywają czasem potrzebne jak tlen, że w czasach zamętu rolą myślącego człowieka jest, no właśnie, nie wycofywać się. Współpracownicy Młynarskiego powtarzali, że jego twórczość była słowem komentującym rzeczywistość, a ten utwór jest tego najlepszym dowodem. Osobistym, czułym, a jednocześnie niezwykle wymagającym, bo zachęca, żebyśmy trwali przy tym, co w nas najważniejsze. Proszę więc, podkręćcie głośniki, słuchajcie się w każde zdanie i pozwólcie, żeby ten muzyczny apel wybrzmiał tak, jak potrafił to robić tylko Młynarski. Zapraszam.
Byłaś ze mną cały PRL. Potrafiłaś bić się i wykłusać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj, bo o wolność cały PRL bił się umysł twój i czyn i słowa. Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel, to mi mówisz, że chcesz emigrować. Jak bez ciebie odbić się od dna? Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo, że wewnętrzna emigracja ta to w tej chwili jest najgorszy pomysł. Na dziesiątkach politycznych scen tłum cwaniaczków chce mnie robić w konia. Jest mi wciąż potrzebna niby tlen twoja lekkość, dystans i ironia. Polityków paru trochę znam, a bez ciebie i trzech zdań nie skleję. A gdy z nimi się w dyskusję wdam, oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję. Oni wciąż traktują jak ten śmieć moralności mej zasady wszystkie. Lecz gdy przegram, pragnę pewność mieć, że przegrałem w dobrym towarzystwie. Chcę cię mieć przy sobie noce dnie, więc mnie proszę, nie strasz swą absencją. Ukochana, nie opuszczaj mnie. Nie wycofuj się, inteligencjo.
Cześć, z tej strony nisko kłania się Marcin Sobalski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Szybkiego Monologu o Książce. Dziś chciałbym opowiedzieć o powieści Krucyfix Chrisa Cartera. Jest to pierwszy tom z serii z inspektorem Robertem Hunterem. Książkę wydało wydawnictwo Sonia Draga w serii Thriller. Książkę tę tłumaczyła Katarzyna Procner-Klebowska. Są książki, które od pierwszych stron rzucają mi kłody pod nogi, czyli innymi słowy autor wykorzystuje wszystkie irytujące mnie triki literackie, które mają to przyciągnąć czytelnika do lektury, a na mnie działają wręcz odwrotnie. Po pierwsze, nie cierpię powieści zaczynających się od dialogów, z reguły omijam je szerokim łukiem. W Krucyfiksie pierwsze zdania to właśnie wypowiedź w dialogu. Do tego jeszcze druga rzecz, która mnie przyprawia o ciarki i to wcale nieprzyjemne, to użycie już w drugim zdaniu imienia głównego bohatera wołaczu. I tak będzie to używane już do końca książki. Za każdym razem, gdy jakaś postać zwraca się do innej, używa imienia wołaczu. Po trzecie, pierwszy rozdział tak naprawdę chronologicznie znajduje się gdzieś pod koniec fabuły Krucyfiksa. Zabieg częsty i też do mnie nietrafiający. Z reguły ma on coś zakamuflować i jednocześnie złapać czytelnika na haczyk. A ja tymczasem obwąchuję tak rozpoczynającą się powieść z rosnącą nieufnością. Czwarte. Gdy już futurospekcja mija i poznajemy chronologicznie po Bożemu głównego bohatera, odnajdujemy go, jakżeby inaczej, budzącego się skacowanym w łóżku obcej kobiety. Dostajemy więc jednocześnie śledczego kobieciarza i mającego problemy z alkoholem. Banał jednym słowem. Piąta rzecz. Książka ma 424 strony, na które składają się 72 rozdziały. Kiepski jestem z matematyki, więc po użyciu kalkulatora wyszło mi średnio niecałe 6 stron na rozdział. Nie ma co liczyć więc na pogłębioną analizę psychologiczną, ani na opisy przyrody, nieprawdaż? 5 irytujących mnie rzeczy już wyszło przy pierwszym kontakcie z Krucyfiksem. Jakim cudem nie rzuciłem tej książki w kąt po 5 minutach? No cóż, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Chciałem się przygotować na spotkanie literackie z autorem, które zostało zorganizowane w bibliotece na Koszykowej. Więc przemogłem się i wiecie co, pomimo całej tej mojej początkowej irytacji, takie a nie inne wybory Cartera mają sens. No może poza użyciem tego cholernego wołacza, to robota tłumaczki i nic mnie nie przekona do używania imion w tym przypadku, chyba żebym chciał komuś zwrócić uwagę na coś lub go trochę zirytować. Na szczęście scena, w której poznajemy detektywa Roberta Huntera, ma sens fabularny i rozmiękczona jest specyficznym humorem Cartera. Z kolei struktura powieści z krótkimi rozdziałami nadaje tempa historii i Przez to czyta się to z zapałem, nawet jeżeli bez ciągłego zachwytu nad prezentowanymi treściami. Język jest raczej na średnim poziomie. Mi, powtórzę to, mam nadzieję, już po raz ostatni, przeszkadzają tłumaczone wołacza imion. Po prostu tego nie lubię. Carter potrafi utrzymać zaciekawienie czytelnika i fabuła jest najzwyklej w świecie poprowadzona interesująco. Niemniej pewne rzeczy zgrzytają. Dostajemy na przykład rozdział z punktu widzenia ofiary, która się okazała być ofiarą zupełnie innego przestępstwa i cały ten wątek był zmyłką dla prowadzących śledztwo, ale jeszcze bardziej dla nas, dla czytelników. Carter ma też taki styl, że nie trzyma rzeczy w zanadrzu. Co wymyślił dla swojego bohatera, dla fabuły, to od razu to opisuje. Co szczególnie na początku trąci rzucaniem zbędną ekspozycją w oczy czytelników, bo niemal od razu, gdy jakaś kwestia zostaje poruszona, to zostaje też i dopowiedziana do końca. Właściwie tylko kwestia związana z samym mordercą o pseudonimie Crucifix była trzymana w tajemnicy do finału. To trochę przypominało mi energetyczność samego autora, który podczas wspomnianego już przeze mnie spotkania autorskiego też opowiadał chyba każdą myśl, która mu się pojawiła w głowie. Swoją drogą, jeżeli kiedyś będziecie mieć okazję pójść na spotkanie z Chrisem Carterem, nie wahajcie się. To niezwykle ujmujący człowiek, pełen pasji, energii, zwykłej ludzkiej życzliwości, a poza tym jest znakomitym, zabawnym, mającym wiele do przekazania showmanem. Finał książki powtarza kolejny zabieg, który też nie do końca mi się podoba, a mianowicie otrzymujemy dokładne wytłumaczenie motywacji przestępcy. Tutaj od niego samego. Taka forma łopatologicznego wytłumaczenia intrygi znudziła mi się gdzieś w czwartym Harrym Potterze i tu też mi się nie podobała, ale spełniła swoje zadanie. Na pewno sięgnę po następny tom z serii kryminalnej o detektywie Robercie Hunterze, choćby po to, by przekonać się samemu, czy będzie on lepszy od Krucyfiksu. Na spotkaniu autorskim Carter nazwał ów pierwszy tom słowami mess i patch. Z chęcią sprawdzę, czy seria ta wskoczy na listę chętnie czytanych przeze mnie jak książki Karin Slaughter, czy też podzieli los powieści Przemysława Piotrowskiego czy Katarzyny Puzyńskiej. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękujemy Marcinowi za ten jak zwykle błyskotliwy, szybki monolog o książce. A teraz, proszę Państwa, czas na kolejny przerywnik muzyczny. Za chwilę usłyszą Państwo utwór o wdzięcznym, choć niepokojącym tytule Ballada o niepoczytalnym bibliotekarzu. Bo wiecie, wszyscy myślą, że zawód bibliotekarza to taka ostoja spokoju. Półki równiutkie, cisza jak makiem zasiał, herbatka w kubku z napisem I love books, a tymczasem jak widać, a raczej jak niedługo usłyszycie, literatura i życie potrafią płatać figle, a nawet w najciszej czytelni czasem pojawia się nuta szaleństwa. Po przerwniku muzycznym dorzucę jeszcze swoje 3 grosze do małej medialnej burzy, jaka ostatnio rozpętała się wokół książki Karoliny Opolskiej, więc proszę zostać z nami, będzie ciekawie. Aha, i drobne ogłoszenie dla rodziców. W piosence pojawiają się słowa z działu na P i gorzej, więc jeśli słuchają nas jakieś bąbelki, bardzo proszę o chwilowe zatkanie uszu albo subtelne odwrócenie uwagi w kierunku klocków bądź kredek. Zapraszam do słuchania.
Gdzieś w bibliotece gminy podmiejskiej działy się ponoć sceny dantejskie, gdyż bibliotekarz, potworny typ, powiększał liczbę miejscowych styp. Najpierw się znęcał nad starszym panem, potem go dobił Tomaszem Manem, potem studentkę całą godzinę okładał w kącie sołżenicynem. Aż ogłoszoną złożył na skrypcie i tam zniewolił jak mógł najszybciej. Niepoczytalny bibliotekarz krąży cichutko pośród książek, w afekcie pokazuje się kacz oraz garnitur samych dziąseł. Niepoczytalny bibliotekarz gdzieś za regałem czai się z tomem Herberta lub Steinbecka, czeka na krwawe tetate. Następny odszedł znany adwokat, dziś ludzie szepczą o jego zwłokach, które szaleniec z niemałą wprawą włączył do działu państwo i prawo. Osobno ręka, osobno głowa, wszystko rzecz jasna skatalogował. Ręce, wątrobę, nerki i kiszki pisał jak trzeba w oddzielne fiszki. Niepoczytalny bibliotekarz krąży cichutko pośród książek, w afekcie pokazuje się kacz oraz garnitur samych dziąseł. Niepoczytalny bibliotekarz gdzieś za regałem czai się, z tomem Herberta lub Steinbecka czeka na krwawe tete-a-tete. Amelie Szpagat, żonę sąsiada, zatłukł zboczeniec tomem de Sada. Nowym wydaniem dzieł Tetmajera zmiażdżył przedziałek Cześka fryzjera. Zaś pana Kafla, który był z Dunem, zgładził zdzieliwszy knutem Hamsunem. Już od tygodnia jest spokój w gminie, bo się powiesił na haku finie. Niepoczytalny bibliotekarz, co dostał kota od Eliota Pierdolca, zaś od Bohomolca i bzika od Asnyka. Niepoczytalny bibliotekarz, dziś trup zaledwie czasu pył. Lecz mimo wszystko żal człowieka, bo oczytany przecież był.
Afera wokół książki Karoliny Opolskiej Teoria spisku, czyli Prawdziwa historia świata, wstrząsnęła polskim światem wydawniczym i wywołała szeroką debatę na temat rzetelności źródeł, standardów pracy dziennikarskiej oraz roli sztucznej inteligencji w procesie tworzenia tekstów. Sprawa wyszła na jaw po publikacji wpisów historyka i popularyzatora historii Artura Wójcika, który poinformował, że w książce pojawiły się przepisy do publikacji rzekomo autorstwa znanych historyków, m.in. Stanisława Mikołajczyka, Witolda Kuli czy Gerarda Labudy. Jednak według jego ustaleń żadne z tych prac nie istnieją. Wójcik zasugerował również, że przypisy mogły być efektem działania modeli AI, generujących fałszywe źródła, co tylko wzmocniło kontrowersje. W odpowiedzi na zarzuty zarówno Karolina Opolska, jak i wydawnictwo Harde, które odpowiada za publikację książki, wydały oświadczenie. Autorka zaprzeczyła, by używała sztucznej inteligencji w procesie pisania, wskazując, że to, co trafiło do druku, różniło się od materiału, który sama przygotowała. Wydawnictwo natomiast przyznało, że w publikacji znalazły się 3 nieprawidłowe przypisy, określając to mianem błędu technicznego i zapowiadając wprowadzenie oficjalnej erraty. Zapewniło także, że pozostałe części bibliografii zostały dokładnie zweryfikowane i jest ona zgodna ze stanem faktycznym. Mimo tych deklaracji, część obserwatorów pozostaje sceptyczna. Eksperci, którzy zebrali głos w sprawie, zwracają uwagę, że problem sięga znacznie głębiej niż pojedyncze błędy redaktorskie. Artur Wójcik podkreśla, że w przypadku literatury popularno-naukowej wiarygodność źródeł stanowi fundament, na którym opiera się zaufanie czytelnika, a przypisy do nieistniejących publikacji mogą poważnie podważyć wartość całego tekstu. Historycy komentujący sprawę zwracają uwagę, że nazwiska, na które powołała się Opolska, należą do czołowych polskich badaczy XX wieku, co czyni nieścisłości jeszcze bardziej alarmującymi. Specjaliści zajmujący się analizą mediów i technologii dodają natomiast, że cała sprawa pokazuje konieczność wprowadzenia większej kontroli redakcyjnej w dobie narzędzi generatywnych, które potrafią tworzyć realistycznie brzmiące, ale nieistniejące źródła. Skandal może mieć również konsekwencje prawne i wydawnicze. W kolejnych przypadkach wydawnictwo mogłoby zdecydować się na wycofanie wadliwej partii książek i wydanie poprawionej edycji, co wiązałoby się z kosztami i problemami wizerunkowymi. Jeśli którykolwiek czytelników uznałby, że wprowadzenie w błąd miało dla niego wymierne finansowe skutki lub reputacyjne, możliwe byłyby także wystąpienia z roszczeniami cywilnymi. Choć samo pojawienie się fikcyjnych przypisów nie oznacza złamania prawa autorskiego, może stanowić naruszenie przepisów umowy wydawniczej dotyczących rzetelności i autentyczności przedłożonych materiałów. Dla samej autorki konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe. Jako dziennikarka i osoba zaangażowana w edukację medialną może stanąć w obliczu poważnej utraty wiarygodności. Afera Opolskich ujawnia szerszy problem, z którym mierzy się współczesne środowisko wydawnicze. Zatarcie granicy między prawdą a fałszem w erze cyfrowej, w której sztuczna inteligencja potrafi generować informacje pozornie wiarygodne, a jednocześnie całkowicie fikcyjne. Skandal, który wybuchł wokół książki Teorie spisku, czyli Prawdziwa historia świata, może ostatecznie stać się impulsem do wprowadzenia nowych standardów kontroli bibliografii i weryfikacji źródeł. Wydawnictwo zapowiada naprawienie błędów, ale dla wielu ekspertów to za mało. Ich zdaniem sprawa wymaga szerszej debaty o odpowiedzialności, jaka spoczywa na autorach i redakcjach, szczególnie w czasach, gdy granica między rzetelną wiedzą a dezinformacją stała się coraz bardziej płynna. No i proszę Państwa, mamy dziś w audycji piękną klamrę. Zaczęliśmy od miłości w bibliotece, i na miłości w bibliotece także skończymy, bo przed nami interpretacja utworu Miłość w bibliotece Jimmy'ego Buffetta. To piosenka, która wyrasta prosto z doświadczeń młodego Buffetta. Chłopak dorastał na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jak sam wspominał, lokalna biblioteka była jego małą oazą. Po pierwsze, miała klimatyzację, co na południowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych jest wartością większą niż złoto. A po drugie, i może przede wszystkim, pracowała tam bibliotekarka, która wyjątkowo działała na jego młodzieńczą wyobraźnię. Buffett mówił później, że biblioteka była dla niego nie tylko chłodnym schronieniem przed upałem, ale też miejscem, gdzie rodziły się jego pierwsze literackie fascynacje i jak widać również te bardziej sercowe. Tak więc proszę Państwa, od pierwszej do ostatniej minuty dzisiejszego programu towarzyszy nam motyw miłości wśród półek, regałów i zapachu papieru. Piękna książkowa klamra. Zapraszam do słuchania.
Na rogu dwóch ulic płonął miejski kurz. W powietrzu syreny niosły letni blues. Przekraczam znów próg, co zna mój każdy krok. Chód marmurowych sal uciekam przed dniem w bok. Między półkami szmer, aż serce drga jak liść. Bo tam wśród powieści nagle widzę ją i nic. Spięta na palce sięga po nowy świat, a ja jak zaczarowany stoję w miejscu sto lat. Miłość w bibliotece, cicha jak szept. Miłość w bibliotece, zaklęta. Światło rozkleja we mnie mrok. Gdy wspinasz się wyżej po tom, co zna jej dłoń, świat cały się zwęża w tę jedną krótką myśl. By dotknąć tej chwili, zatrzymać ją jak sen. Bo może właśnie tutaj zaczyna się mój dzień. Miłość w bibliotece, cicha jak szept. Miłość w bibliotece, zaklęta w gest. Historie szumią, mieszając czas, a ja w tej ciszy odnajduję nas.
Zamknęła notes, ruszyła w dal, czytając w biegu, jakby znała życia plan. I choć nie padło słowo, między nami brzmiał ten niewidzialny dialog, subtelny jak mgły śpiew.
Lecz każda historia ma swój ostatni wers, a strażnik przy drzwiach już zasłania świat nas.